Czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni Czarodzieje, odcinek czwarty. Opowieść o tych, co uciekają w ten lepszy od rzeczywistego świat, co uciekają w świat muzyki. I to jest fascynujące, że każdy z gości wybiera jeden utwór, żeby opowiedzieć o tym, co go fascynuje przede wszystkim, jaki utwór miał dla niego największe znaczenie. Dziś będzie troszkę inaczej, ale zacznijmy od początku. W studio ze mną jest Witold Malinowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Muzyk, fantastyczny muzyk, artysta, który wyszedł od klasyki, zadomowił się dość dobrze w jazzie i funkcjonuje w jazzie, a tak naprawdę to jest najsłynniejszym dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych imienia Karłowicza w Krakowie, w Nowej Hucie, dyrektorem legendarnym, który wybudował przepiękną szkołę i ma wielkie osiągnięcia. Ale dziś nie będziemy mówić o pedagogice, dziś nie będziemy mówić o szkole. Dziś mówimy o muzyce. I właściwie chciałam cię zapytać, Witku, co u ciebie słychać jako u muzyka w tej chwili?
Myślę, że mam bardzo ciekawy czas. Mianowicie po wielu latach zajmowania się i jazzem, i działaniami związanymi ze szkolnictwem, z edukacją, powróciłem do tego, żeby odświeżyć swoje umiejętności gry na moim instrumencie.
No, a twój instrument, powiedzmy, że to jest waltornia.
Waltornia, tak. Skończyłem studia w naszej akademii w 1982 roku. Przez kilka lat muzykowałem na tym instrumencie, a właściwie wcześniej jeszcze muzykowałem, bo jeszcze w latach 70. Natomiast później, tak mniej więcej od 1986 roku, po warsztatach, można teraz to tak nazwać, a dawniej się nazywało klasach mistrzowskich, uznanego wówczas jednego z najlepszych waltornistów, Hermana Baumana, niemieckiego waltornisty. Jakoś tak niedługo po tym wciągnęła mnie praca edukacyjna. Zacząłem pracę w szkole właśnie w Nowej Hucie i ta waltornia troszeczkę odeszła na dalszy plan. Właściwie pod kątem takim bardziej edukacyjnym, ponieważ po kilku latach prowadzenia tych zespołów jazzowych, które były moją właściwie główną taką ścieżką działania, bo w tym czasie i Big Band w Jaszczurach prowadziłem, prawda, to do waltorni wracałem, tak powiedziałbym, tylko od strony pedagogicznej. Namówił mnie ówczesny kierownik sekcji, pan Wacław Fular, znakomity puzonista. Mówi, Witek, wiesz co, może byś jakiegoś ucznia sobie wziął, prawda, a nie tylko te jazzy. No to jak tak się zaczęło, no to właściwie zaczęło się po raz drugi, bo pierwszy kontakt z instrumentem to ja miałem w wieku 10 lat, prawda, i później szkoła średnia, studia, praca w radio. I tu się z tą waltornią spotykałem na co dzień, bo zawsze się interesowałem, kto, gdzie, jak gra, koncertuje. Natomiast ja miałem do czynienia z tym instrumentem tylko po to, żeby drobne fragmenty miejsca pokazywać swoim uczniom, czyli tylko ze względów pedagogicznych. Natomiast od roku...
Ponieważ, no właśnie, przechodzimy do meritum.
Ponieważ od roku... mam do dyspozycji wspaniałe instrumenty, no to sobie pomyślałem, że trzeba by odświeżyć swoje umiejętności poprzez systematyczną pracę. A granie na waltorni to nie jest taka prosta sprawa, bo to jest połączenie sportu wyczynowego z sztuką najwyższych lotów, tak bym to określił. W związku z tym potrzebna jest systematyczna, codzienna praca i nie ukrywam, że mimo tego, że w szkole różne się są zdania na temat używania smartfonów, prawda, to mam bardzo fajną, jak to się mówi, apkę, którą włączam wtedy, kiedy ćwiczę. Tam są i składowe harmoniczne, i intonacja, i inne rzeczy, ale jest też historia. Jest historia w postaci tego, ile czasu się poświęciło codziennie na ćwiczenie, no na instrumencie.
No i ile poświęcasz teraz?
No tak? Więc...
Pokaż smartfona. No, przeczytaj.
Już tak mam przeczytać?
Nie, no czytaj śmiało.
45 minut pewnie dzisiaj, tylko mi tam przeszkadzały różne inne rzeczy, ale zdarza się tak, że... A, zaraz, activity, jest kalendarzyk i dzisiaj godzina 5, przepraszam, nie doceniłem się. Wczoraj 52 minuty, przedwczoraj 44 minuty, ale zaraz wrócimy do tego, kiedy ćwiczyłem... Mam takie fajne osiągnięcia, 2 godziny, 24 minuty i 37 sekund, prawda?
No tak, to jest bardzo wygodne, to rzeczywiście bardzo pomaga, taka aplikacja bardzo pomaga, bo daje ci też świadomość, no pamiętaj, że tego wymagasz pewnie od swoich uczniów,
dokładnie,
tej
tak.
systematyczności, bo tylko wtedy można osiągnąć coś w muzyce. Ci, którzy przeszli przez szkolnictwo muzyczne, wiedzą, że tego nie da się nadrobić, tak jak, nie wiem, możesz się przygotować z historii do egzaminu, no przez tydzień, ale do tego, żeby zagrać jakiś utwór, musisz mieć o wiele, wiele więcej.
Powiem, na fortepianie jazzowym, z którym mam do czynienia, jest o wiele prościej i łatwiej, ponieważ tu zależy wszystko od tego, co chcę zagrać i co mogę w danej chwili, więc jeżeli tydzień, czy dwa tygodnie, czy miesiąc nawet nie dotknę klawiatury, to mogę usiąść i no to z młodzieżą też prowadzę w tej chwili zajęcia i mogę to, co potrzeba, zagrać. Natomiast na waltorni to nie ma takiej możliwości.
No właśnie dlaczego? Powiedz mi dlaczego, bo to jest taki instrument, który jest przepięknym instrumentem, jeżeli ktoś dobrze gra.
Barwa, brzmienie instrumentu. Brzmienie. A jak będzie intonacja do tego jeszcze dobra, technika
właśnie
dobra, to się wszystko nałoży.
No więc wszystko.
Piosenkarze kariery robią ze względu na barwę swojego głosu.
No ale jeżeli nie... No w tej
czy
chwili,
pieśniarze. Czy...
Tak, no w tej chwili można oczywiście zrobić tak, żeby każdy śpiewał czysto i perfekcyjnie. Intonację miał właściwą. Dawniej nie było tak prosto. Trzeba było rzeczywiście być bardzo uzdolnionym w tej kwestii. Ale powiedz mi, czym charakteryzuje się głównie waltornia? Bo to jest taki instrument, którego my często nie dostrzegamy w ogóle w orkiestrze, siedząc. Jest bardzo rzadko traktowany jako instrument solowy, a właściwie to wszyscy się bardzo martwią, słuchając koncertu Chopina, bo tam jest takie solo waltorni, tak jest, które często nie wychodzi muzykom i wszyscy trzymają po prostu kciuki, żeby się udało, żeby to było, żeby była właściwa intonacja. Powiedz, no, w czym ta waltornia, dlaczego ona jest taka trudna?
Znaczy, powiem w ten sposób, że tak, ten instrument jest bardzo uzależniony od stanu psychofizycznego człowieka grającego. To znaczy, trzeba mieć doskonałą kondycję. Ogólnie, ja nie mówię tutaj o ustach czy palcach, prawda, bo to już jest drobiazg, ale generalnie trzeba mieć dobrą kondycję. Gra się powietrzem. W związku z tym trzeba to powietrze w odpowiedni sposób ukształtować. A żeby je ukształtować, to jest potrzebna, no właściwie cały organizm człowieka jest potrzebny do tego. Ciekawostka, jak 3 tygodnie byłem teraz na wakacjach i przerwałem ten swój cykl, to jak przyjechałem, zacząłem ćwiczyć, pograłem godzinkę, to nie bolały mnie usta, nie bolały mnie palce, tylko co mnie bolało? Żebra.
Od oddechu?
Od oddechu, bo jeżeli się dobrze ćwiczy, dobrze gra, to się bierze naprawdę bardzo często duży oddech. Jak się bierze duży oddech, to się mięśnie międzyżebrowe, to wszystko się rozciąga i w momencie, kiedy przez 3 tygodnie się tego nie robiło, tylko oddychało się normalnie, nawet gdzieś tam nurkując i tak dalej, to później ja sam byłem zdziwiony, prawda, bo pierwszy raz czegoś takiego doznałem, bo kiedyś, no to człowiek systematycznie ćwiczył i grając w orkiestrze radiowej i grając różnego rodzaju egzaminy i recitale, prawda, to jakoś tego nie odczuwałem. Poza tym bardzo, zanim odpowiem na to pytanie, to muszę jednak troszkę tak pomeandrować, dlatego że w ogóle zmienił się świat od czasu, jak pamiętam, a już parę lat minęło. Nawet no, zaczynałem jeszcze jako osesek, ale pamiętam niektórych wirtuozów tego instrumentu, bo się ich, że tak powiem, życie zaczepiło o moje. I wtedy, kiedy się od pierwszej klasy szkoły podstawowej zaczynałem uczyć grać, to po kilku latach już interesowałem się też waltornią i tym instrumentem. Siedziałem w nocy, radio włączałem, prawda, nagrywałem na zetkę, żeby posłuchać, jak tam Dennis Bryan gra, czy Tuckwell, czy Civil z orkiestry Academy of St. Martin in the Fields. Oni piękne nagrania Mozarta robili. Grali w tym samym pulpicie, a grali różnie, prawda, ale równie pięknie. No i ten instrument, tak, można by powiedzieć, no, bardzo dużo tych aspektów jest. Po pierwsze, organizm, człowiek, wyobraźnia, brzmienie tego instrumentu jest bardzo bogate. To jest rura 3,5 i więcej metra długości, tylko że zwinięta
tak.
Jak są alpenhorny, prawda, czyli te ludowe szwajcarskie instrumenty, no to one mają rurę prostą i wtedy widać, jaka ona długa jest, prawda. Czy nasze ligawki, które są trochę krótsze, ale też proste. A tutaj są instrumenty, tu o historii by bardzo dużo mówić. I te instrumenty mają bardzo bogaty, powiedziałbym, skład, jeśli chodzi o brzmienie. To znaczy, dźwięki mają bardzo dużo składowych harmonicznych, alikwotów. Wydobycie ich właśnie zależy z jednej strony od koncentracji, a z drugiej strony od elastyczności. I to są takie elementy, na które trzeba mieć, że tak powiem, wgląd od samego początku, co jest bardzo istotne, o czym wspomniałaś, że tam oczekiwali ludzie kiedyś, że kiedy ten kiks będzie, prawda, waltorniowy.
No bardziej, bo to się... bardziej nie negatywnie, żeby się udało.
No bo to stres
tak.
Jest jak gdyby na porządku dziennym. Można grać przepięknie w łazience, prawda, samodzielnie.
Ale na estradzie
wyjść zagrać, nawet pokazując uczniom, ja mam pewien dyskomfort w pewnym sensie, chociaż z drugiej strony, jak mi ładnie wyjdzie, to się bardzo z tego powodu cieszę. Bo ja nie ćwiczę w tej chwili dlatego, żeby koncertować, bo myślę, że to już mój pociąg odjechał. Jak ja bym te 10 lat wcześniej wiedział tyle i znał te wszystkie niuanse związane ze sposobem grania, z techniką grania, to co próbuję wspomnieć o tym, że czas mija i ta stara tak zwana szkoła, niektórzy nazywali ją niemiecką, austriacką albo jeszcze inaczej, to była, wywodziła się z orkiestr dętych i tam bardzo często te marszowe sprawy, granie to marszowe było, no powiedziałbym, mniej wymagające. I inaczej, troszkę podchodzono do tego właśnie siłowo. Były takie czasy, kiedy mówiono, że za wcześnie nie można zacząć uczyć, nie wiem, 14, 15 albo 16 lat. My w tej chwili uczymy dzieci od 6, 7 roku. Są instrumenty specjalnie do nich przystosowane. Poza tym są
lekkie,
takie techniki.
Mniejsze.
Są mniejsze, są bardzo dobrej jakości. W tej chwili instrumenty są wygodniejsze. Instrument nie gra, człowiek gra. To stare powiedzenie, prawda?
Tak.
Ale jest coś takiego, że są lepsze jakości. Ja dyplom grałem na starym instrumencie Aleksandra, gdzie dziura się pod ręką zrobiła, prawda, instrument świetny Aleksandra, niemieckiej firmy z Mainz, z Moguncji, ale miałem dziurę pod ręką, prawda, bo instrument był kilkudziesięcioletni, nikt z tego nie mógł. W tej chwili te instrumenty są naprawdę duża przyjemność w graniu i intonacyjnie, i w lekkości te błędy, które kiedyś były właśnie tam, szczególnie w tym średnio-wyższym rejestrze, co się właśnie oznaczało tym, że gdzieś coś tam się działo. W tej chwili naprawdę mamy wspaniałych waltornistów. Ja dlatego nie widzę widzę tutaj takiego problemu, bo i w Krakowie mamy znakomitych waltornistów.
Tak, to słychać,
ze mną współpracuje pan Adaś Kozłowski, który prowadzi klasę waltorni, jest pierwszym waltornistą w Filharmonii. Mamy znakomitego, powiedziałbym, guru naszej waltornistyki. Nie zawsze się to, bo są różne, że tak powiem, kręgi, o tak bym to określił, jak w każdej dziedzinie sztuki również, prawda? No, nasz znakomity absolwent zresztą naszej szkoły i później kilka lat pedagog, a w tej chwili pierwszy solista, pryncypał w Buffalo Philharmonic, pan Jacek Muzyk, prawda? Nomen omen, znakomity. Udaje mi się go zapraszać na warsztaty, na recitale, prawda? Gra pięknie. I rzeczywiście wniósł do naszego środowiska, szczególnie naszej szkoły, ale nie tylko, bo zapraszany jest do różnych szkół w Polsce i nie tylko, na warsztaty. I powiem szczerze, że bardzo dużo się przez ten czas, od momentu, kiedy ja przerwałem jak gdyby granie takie profesjonalne, a do tego momentu bardzo dużo się sam dowiedziałem, bo będąc na tych warsztatach ze swoimi uczniami, to przecież człowiek cały czas wie i chłonie, bo ja jestem gotowy na przyjmowanie tej wiedzy. No. Czasami uczniowie nie są jeszcze gotowi i czasami...
Ale ty już tak.
A ja już tak. I wychodzą i mówią, ale ja nie wiem, co tam pan profesor mówił. Ja mówię, no dobrze. A zadaję jeszcze takie ciekawe pytanie, zresztą to jest podchwytliwe pytanie, a co nowego dowiedzieliście się na tych warsztatach? No oni zaczynają opowiadać to, czy to, ci, co coś złapią. No ja mówię, no dobrze, ale o tym mówimy na co dzień. O tym mówimy na co dzień, to robimy codziennie, leczę tam dwa razy w tygodniu, tak, ale... na bieżąco. Ale jak przyjedzie taki mistrz, to się niektórym otwierają, że tak powiem,
no
oczy
właśnie,
na pewne rzeczy.
Fajnych rzeczy dotykasz, bo myślę, że warto powiedzieć kilka, jak gdyby zebrać kilka...
Ale nie odpowiedziałem do końca na pytanie.
Tak, ale kilka istotnych rzeczy, myślę, które się wyłaniają z tego. Po pierwsze, praca, która czeka na systematyczna praca na każdym instrumencie, a na takim w szczególności. Po drugie, siła fizyczna.
Wysiłek. I intelektualny i fizyczny.
Tak, ale to też dotyczy wszystkich instrumentów, prawda?
Tak.
Żeby wysiedzieć 6 godzin przy fortepianie, też trzeba mieć siłę. No bo to tak. Po prostu ciało musi być
bardzo dużą
mocne.
Wagę do ergonomii przywiązuję.
Tak.
Ja
no
codziennie, na każdej lekcji od początku do końca pilnuję wszelkich, że tak powiem, podstaw i grania na stojąco, bo solistycznie gramy na stojąco, i grania na siedząco, bo w orkiestrze czy kameralistykę gramy na siedząco.
Czyli trzeba wszystkie ułożenie ciała.
Bardzo często bywa do dzisiaj tak, że widzę, że wielu nawet bardzo dobrych muzyków nie dba o to. I później są różnego rodzaju problemy, schorzenia i tak dalej, i tak dalej.
No ale widzisz, ja się bardzo cieszę, że ty wróciłeś do grania. Że sprawia ci to przyjemność, widzę, bo się uśmiechasz cały czas. I jest
to moje nowe hobby.
Tak, i jest to fascynujące. I dlaczego ja się cieszę? Dlatego, że ja pamiętam, jak ty w dawnych czasach improwizowałeś w jazzie na waltorni, co było w ogóle ewenementem. Czegoś takiego się nie robiło. I potrafiłeś to zrobić. Grałeś świetnie w radiówce, zanim cię pochłonął całkowicie jazz. Czyli było tego grania bardzo, bardzo dużo. No a dzisiaj, jako niewinny czarodziej, zaproszony do studia Radia Kraków Kultura, wybierasz utwór, no i wybrałeś dwa utwory tak naprawdę. Jeden z klasyki w waltornie, a drugi z jazzu. I to jest ewenement, bo zazwyczaj wybieramy tylko jeden.
No, dziękuję, że pozwoliłaś mi na to.
Ale ciekawe jest to, że tym pierwszym utworem jest koncert na róg numer 1 S-dur Ryszarda Straussa. Powiem tylko, że Ryszard Strauss skomponował dwa koncerty na róg. Ten koncert jest gdzieś z lat...
82-83, 1800 dokładnie.
Właśnie, natomiast drugi jest
Chłopak
już pod koniec.
Chłopak miał 19 lat.
Tak, to jest taki młodzieńczy utwór. Natomiast drugi jest już utworem dojrzałym.
Na 43 rok, a w 48 no zmarł, to już był 80-latkiem.
Tak, no to już jest człowiek, który dużo, dużo
tak.
rzeczy...
I przeżył.
Przeżył, właśnie. I przeżył tak. To wszystko i też inaczej patrzy na
faszyzm
ten świat.
W Niemczech i tak dalej można by
no
dużo
i też
mówić.
Sam ciekawy życiorys bardzo i też człowiekiem, który był na tej liście III Rzeszy, prawda, jako tych wybitnych postaci.
Tak, ale został później zrehabilitowany, bo mu zarzucano współpracę z reżimem hitlerowskim. No cóż, mamy takie czasy, gdzie te faszyzujące ruchy, nie chcę w politykę wchodzić tutaj dzisiaj, ale musimy mieć na uwadze, że artyści są, że tak powiem, często próbowani do wciągnięcia
żeby firmować pewne poglądy, są postawy. Wykorzystywani.
Dokładnie tak.
Danuta Gwizdalanka napisała fantastyczną książkę Muzyka i polityka, która pokazuje po prostu, że ten mariaż muzyki i polityki tak naprawdę zawsze się kończy źle dla muzyki i dla muzyków. Więc właściwie to, mając to z tyłu głowy, zajmiemy się tylko i wyłącznie muzyką. I powiedz mi, dlaczego wybrałeś ten koncert? Zacznijmy najpierw od koncertu.
Powiem w ten sposób. Bo to jest piękny koncert. Od tego zaczął. Natomiast Richard Strauss nie wziął się, i ten koncert nie wziął się z niczego. Ponieważ jego ojciec, tak, Franz Josef Skontinot, czyli Franciszek Strauss, był walternistą.
Tak, to prawda.
I on napisał też szereg utworów bardzo ciekawych. Nawet pozwoliłem sobie przynieść tutaj, to mogę Państwu przez mikrofon pokazać, koncert F-dur Franciszka Straussa, który też jest w kanonie, powiedziałbym, też pedagogicznym, ale też koncertowym. I młody Ryszard w tym, powiedziałbym, w tym środowisku się obracał. Ojciec Ryszarda Straussa bardzo nie lubił Wagnera. Niemniej jednak wiele prawykonań wagnerowskich to ojciec Franciszek Strauss grał, bo był bardzo dobrym, sprawnym waltornistą. Czyli tutaj już jak gdyby, no jest to taki, powiedziałbym, etap środkowy, jeśli chodzi w ogóle o edukację na tym instrumencie. A tak jak wspomniałem, to jest romantyzm, taki dojrzały, rozwinięty romantyzm. Bardzo ciekawe rzeczy są. Poza tym z punktu widzenia gry na instrumencie to jest też bardzo ciekawy utwór, dlatego że to było to pogranicze już troszeczkę takie późniejsze między rogami naturalnymi, gdzie w ogóle nie było wentyli, tylko grało się, tak jak wspominaliśmy, o alpenhornach, tylko to zwinięte były instrumenty. Dużo by mówić o historii. Teraz na Facebooku i wszędzie w internecie pełno jest, jak ktoś chce sobie poczytać, to są bardzo ciekawe rzeczy. I nawet Richard Strauss ten koncert zatytułował na początku Waldhorn koncert, czyli koncert na róg leśny. Czyli teoretycznie można by próbować ten koncert zagrać bez użycia wentyli na rogu naturalnym, gdzie pewne procesy, czy jakby to powiedzieć, pochody harmoniczne, a bardziej półtony i tak dalej, dźwięki, których nie ma w naturalnym instrumencie, wydobywa się poprzez zatkanie czary głosowej.
Tak,
dokładnie, przytkanie,
ręką,
tak zwane dźwięki zatkane, wtedy można uzyskać pewną chromatykę nawet na tych instrumentach.
Tak.
Natomiast oczywiście w tej chwili gra się ten koncert i tę muzykę już drugiej połowy czy końca nawet XIX wieku wykonuje się na rogach wentylowych. I tutaj znowu by dużo mówić, to jest instrument, jak wiemy, który ma historię nie krótszą niż flet, czyli od starożytności, bo to stąd się róg bierze, że najpierw to były rogi, prawda, naturalne zwierząt, a później dopiero zaczęto konstruować to z różnych materiałów, no to w tej chwili głównie się konstruuje z mosiądzu, prawda, ten instrument. I to jest bardzo ciekawe, bo wiele przebiegów w tym koncercie można rzeczywiście wykonać w sposób, nawet jeżeli ktoś nie zna do końca tej techniki dźwięków zatkanych, można wykonać na pochodach tych składowych harmonicznych, czyli alikwotów. A sama melodyka jest przepiękna, sama dynamika, sam powiedziałbym materiał dźwiękowy, który jest, który się spotyka w różnych innych utworach. Przecież Richard Strauss napisał wiele utworów i opery, prawda, i inne.
Doskonałych utworów
i to do historii
muzyki z przytupem.
I waltornie tam wykorzystuje.
No jeszcze
I tam są różne różnego rodzaju solówki, które do dzisiaj możemy śledzić i patrzeć, ale oprócz tego jeszcze cały skład harmoniczny, prawda, więcej instrumentów, przecież tak samo już Straussa, jeszcze tuby wagnerowskie, 6-8 waltorni, to przepiękne brzmienia są i to jak gdyby tutaj przez ten koncert przebija, prawda, to co później, co można wykorzystywać w orkiestrze symfonicznej, kiedyś waltornię nazywano, tak wracając jeszcze do roli instrumentu, tak zwaną watą orkiestrową, poprzez to, że jest bardzo duże bogactwo alikwotów, to różnego rodzaju niuanse, głównie intonacyjne, czy nawet harmoniczne, które są w innych instrumentach, czy dętych drewnianych, czy smyczkach, prawda, czy nawet w innej blasze, to dobrze skonstruowany i skomponowany, że tak powiem, utwór zinstrumentowany pozwala na to, że te waltornie po prostu wypełniają to, jak gdyby tak, inaczej, konsolidują, spinają to brzmienie, tak bym to nazwał. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo grając w orkiestrze, czy grając w zespołach, wiem o tym, jak się to odczuwa od środka, prawda. Są takie momenty, kiedy rzeczywiście nawet grając w orkiestrze w składzie tam 4 czy 6, czy w tym bardziej 8 waltorni, ale nawet jak się gra na 2 waltornie, szczególnie u Mozarta, to odczuwa się od czasu do czasu coś takiego jak takie spełnienie, prawda. Nie zawsze to jest. Solista to wiadomo, prawda, przeżywa i porażki, i sukcesy, natomiast w orkiestrze też trzeba umieć się spełnić. Ja nawet jak grałem, to co wspomniałaś, w zespole głównie takim, który tam w 78 roku, dawno temu, dostaliśmy wyróżnienie na jazzie nad Odrą i tam była jedna waltornia, na której ja grałem, to co wspomniałaś.
To był zespół Drive.
Drive, tak, tak. No niestety lider niedawno odszedł, w Szwajcarii mieszkał, ale powiem szczerze, że na przykład pisał utwór, instrumentację, zresztą głównie graliśmy swoje kompozycje. I ja grając na waltorni, bardzo często przearanżowywałem to. To znaczy ja czułem, w którym miejscu mógłbym zmienić dźwięk nawet, po to, żeby ta barwa całości, tam był puzon, flet, saksofon, 2 trąbki, bo to taki większy skład. I ja czułem, że tu będzie lepiej, żeby to zabrzmiało. I w 90% autor tych utworów się ze mną zgadzał. Prawda? Także ja poniekąd też pomagałem w instrumentacji tego typu rzeczy. No a później jak się okazało, że prowadzę Big Band, no to też zawsze miałem wyczulone ucho na to, żeby różnego rodzaju rozwiązania dawać niepewne. Czasami mnie koledzy pytali, czy tu lepiej zagrać, czy CIS, prawda, czy C. No a później się okazywało, że i tak ładnie brzmi, ale to już inna kwestia. No i zabawa barwą, prawda, to jest istotne. Dlatego jak jest taka odpowiedź na tych wszystkich warsztatach, na lekcjach, jak się ktoś dziecka pyta, czy ucznia się, taki pedagog pyta, dlaczego wybrałeś ten instrument? No to jakby ktoś chciał być tak bardzo szczery, to by powiedział, bo mi kazali, prawda, bo mnie przyjęli albo na fagot, albo na waltornię, bo mnie nie chcieli na skrzypce czy na fortepian. Teraz już jest sytuacja inna. My mamy bardzo dużo małych chętnych do grania na waltorni, bo jest w okolicy, w Wianuszku około krakowskim, jest dużo orkiestr dętych. I tam się, że tak powiem, wykuwają takie zainteresowania, że to fajnie brzmi, że to rzeczywiście coś jest. Natomiast prawidłowa odpowiedź na pytanie, dlaczego wybrałeś ten instrument, jest taka, bo mi się barwa tego instrumentu podoba.
No właśnie, ale to jest
wracamy
bardzo,
do tego.
Tak, to jest trudny instrument, to żeby tak zakończyć, zanim przejdziemy do kolejnego utworu, to tylko powiem jedną rzecz. Że jest to instrument, który zyskuje bardzo dużo teraz zwolenników. Może dlatego, że ten świat jest otwarty, że instrumenty są lepsze, że pedagodzy są doskonali. I widzę też, dawniej był to instrument tylko męski.
Teraz
dużo dziewczyn gra.
W najlepszych orkiestrach na świecie,
tak,
głównie już kobiety są.
Wszędzie są dziewczyny, tak. I pamiętam jeszcze...
Panowie w bankach i w biznesie,
tak,
pracują,
czy 25 lat temu była taka dziewczyna młoda, która trafiła do kapeli Krakowiensis. Ona tam była tylko przez parę tygodni, bo od razu ją świat porwał, bo grała znakomicie, wygrała tam jakieś konkursy. Ale teraz Teraz tych dziewczyn jest bardzo wiele, to zresztą widać w twojej szkole, w klasie. Małe dziewczyny grają i świetnie sobie radzą na tym instrumencie. Więc myślę, że warto tutaj na ten instrument zwrócić uwagę. I myślę, że tym koncertem, który za chwilę zabrzmi, czyli będzie to koncert Straussa, pierwszy koncert na waltornie Esdur, i w wykonaniu wybrałeś Hermana Baumana.
Tak, Kurt czyli... Mazur i orkiestra Lipskiego Gewandhausu.
Doskonały to jest wykonanie i ten koncert naprawdę brzmi fascynująco. No a teraz powiedz o utworze tym dodatkowym, który wybrałeś, kompozytor Bob Mincer?
Tak.
Dlaczego się zdecydowałeś na
Bob Mincer niedawno był tutaj z tym Yellow Jacket i z Kurtem Ellingiem, prawda? Bardzo, powiedziałbym, skromny człowiek. Stał, słuchał swoich kolegów na estradzie, a człowiek z olbrzymim dorobkiem, prawda? Bo on jeszcze chyba zaczynał w Big Bandach, nie pamiętam, czy Woody Hermana, czy Teda Jonesa, a nie dzieli nas wiele lat, bo już chyba... około 2 czy 3 lata nas tylko dzielą. I to jest człowiek, który jak gdyby spojrzał w latach 80. inaczej troszeczkę na muzykę big bandową. Napisał bardzo dużo utworów i wydał bardzo dużo płyt. Zresztą ten utwór, który jest, ma być zaprezentowany, czy jest zaprezentowany, to jest utwór, który w bardzo ciekawy sposób został nagrany, bo nagranie big bandu nie jest takie proste. Myślę, że nawet porównywalne z nagraniem dobrym orkiestry symfonicznej. Przez dziesiątki lat był problem. Ja sam prowadząc big band najchętniej graliśmy na biało, bez nagłośnienia, jeżeli to 2 mikrofony i wystarczy, a nie każdemu do instrumentu. Oczywiście techniki się w tej chwili zmieniły, inaczej to trochę wygląda. Natomiast tutaj jest takie fajne nagranie, gdzie cała sekcja instrumentów dętych gra do jednego mikrofonu. Oni siedzą w kółeczko, na wydaniu płytowym jest nawet są zdjęcia, to jest opisane, jaki to jest mikrofon, prawda, i tak dalej. I cała sekcja instrumentów dętych gra do jednego mikrofonu. Brzmi to naprawdę znakomicie. Co jeszcze powiem? No, muzyka big bandowa mnie fascynowała od zawsze, bo też troszeczkę się, że tak powiem, parałem takimi aranżacjami i prowadząc big band pod Jaszczurami też miałem z tym na co dzień. I właśnie ten utwór udało mi się zdobyć wtedy, na początku lat 90. czy pod koniec lat 80. udało mi się zdobyć do niego partyturę. I myśmy ten utwór grali w Big Bandzie Jaszczury. I mam bardzo miłe wspomnienia. Nie znalazłem nagrania Big Bandu Jaszczury, więc sięgnąłem do źródeł. I to jest naprawdę wspaniała rzecz. On w tej chwili, mówił o Bobie Mincerze, on w tej chwili współpracuje z Westdeutsche Rundfunk orkiestrą, znakomitym big bandem niemieckim, i też z nimi robi i swoje utwory, i aranżuje inne. Pamiętam Dolphin Dance, Herbie Hancock napisał ten temat na pewno w aranżacji, w instrumentacji Boba Mincera, bajka, zupełnie inny świat, prawda? No i to jest jak gdyby taka już w tej chwili klasyka, bo minęło te 30 czy nawet 40 lat, ale wydaje mi się, że się te utwory nie starzeją. Jest dużo dynamiki różnej. Dynamika to nie znaczy, że wszystko głośno i szybko. Dynamika to również znaczy, że cicho, spokojnie, ale brzmi, prawda? I dlatego to wybrałem. No wybrać w tej chwili utwory, które ja teraz już coraz mniej słucham muzyki, dlatego że rzeczywiście no nie chcę powiedzieć, że ja z reguły to, co teraz się prezentuje z tych nowych rzeczy, to z reguły ja już to znam, ja już to gdzieś słyszałem. I to jest jak gdyby przypadłość moja. To druga przypadłość taka, że
człowiek... Masz dobrą pamięć, mówię.
Słucha, a poza tym człowiek słucha analitycznie. To jest, ja zawsze się staram tak otrzepać i sobie pomyśleć, jakie wrażenie na mnie to zrobi. Do pewnego momentu udaje mi się w taki stan wprowadzić, po czym zaczynam dłubać, prawda? I to niestety no, troszkę kosztem tego, że tych emocji w odbiorze muzyki, no, one nie są tak częste, jakbym chciał, chociaż nie ukrywam, że od czasu do czasu rzeczywiście, jak to się tak ładnie i popularnie mówi, ciarki po plecach przejdą, prawda? A poza tym no, człowiek jest czasami wrażliwy i nawet się jakaś tam łezka zdarzy ze względu na to, że coś jest super fajne, przyjemne i w tej kategorii myślę, a nie w kategorii jak skonstruowane, tylko po prostu fajne, ładne, działa bezpośrednio, że tak powiem, na emocje człowieka.
No tak, to ja widzę, że ty się bardzo uśmiechasz i cieszę się, że z taką pasją opowiadasz o swojej muzyce. Tym bardziej, że jest ona, wydaje się, kompletnie różna, bo z jednej strony waltornia i Strauss, z drugiej strony muzyka jazzowa, zupełnie coś innego, ale takie jest twoje życie, zamknięte między właśnie te dwie kompletnie inne bramy. Jak się okazało, próbowałeś je scalić. Za chwilę usłyszymy dwa wyjątkowo w tym programie dwa utwory, ale to ze względu na gościa, który po prostu ma ten dualizm wpisany w siebie od początku. Pierwszy to będzie Ryszarda Straussa, koncert na waltornie numer 1 S-dur w wykonaniu Hermana Baumana Gewandhaus Orchester i będzie dyrygował Kurt Mazur. Znakomite nagranie z 1984 roku. No a później Incredible Journey,
tak, niewiarygodna Minzer, podróż.
Tak, tak, i jego band, fantastyczne, ponad 7 minut podróży niezwykłej, tajemniczej. Proszę Państwa, tak oto niewinni czarodzieje. W roli głównej niewinnego czarodzieja dzisiaj Witold Malinowski. Bardzo dziękuję,
dziękuję
za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję za zaproszenie.
I za swoje opowieści o tych utworach i o tej niezwykłym instrumencie, jakim jest waltornia. Bardzo dziękuję. Program realizował Piotr Kołek, a żegna się Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.
Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.